na miejscu sióstr, jakbym był, to bym się bardzo bał w tym momencie. Ponieważ mam mówić o Eucharystii, a niezwykłem tego robić krótko. Dlatego, że jest tak dużo do powiedzenia, że nie mam pojęcia, co dzisiaj nam z tego wyjdzie. A tak mówiąc całkiem poważnie, to będę chciał parę takich szczególnych miejsc Eucharystii, obrzędów dotknąć. No i mam nadzieję, że się zmieścimy w czasie, że to się uda. W zeszłym roku jeździłem do jednej takiej parafii z katechezami Eucharystii. Tam na omówienie całej mszy miałem 45 godzin. Dzisiaj mamy to zrobić w 30 minut. Ale da się. Myślę, że się da. Pierwsza rzecz, o którą chciałbym siostry prosić, w myśleniu Eucharystii, jako tym trzecim elemencie, który jest kluczowy dla myślenia w ogóle o Kościele, dla myślenia o tym, co to znaczy być chrześcijaninem, też dla powołania zakonnego, to jest ta trzecia noga, na której stoi ten stół naszego życia chrześcijańskiego. To chciałbym, żeby siostry myślały o Eucharystii zawsze jak o samolocie. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Samolot ma elementy istotne. Co należy do elementów istotnych samolotu? Śmiało. Silnik, skrzydła. Cały kadłub. Nie, ale to, co jest absolutnie konieczne, żeby w ogóle mieć wyobrażenie, że to jest samolot, to są skrzydła i jakiś rodzaj napędu. Zazwyczaj to jest silnik. Jasne. Ale co, jak przy tym silniku nie będzie śrubki, która go podtrzymuje, która go dokręca? I wyruszymy, polecimy i tej jednej śrubki nie będzie. I nam silnik odpadnie. Oczywiście, że jak kogoś zapytam, co jest istotą samolotu, to nie powie mi śrubka. Tylko powie skrzydła i silnik. Ale jak nie będzie tej śrubki, to elementów istotnych też nie będzie. I jak się to przełoży na Eucharystię, to w Eucharystii są elementy istotne, a wszystkie inne są konieczne. Tak jak elementem istotnym był silnik i skrzydła, a wszystkie inne śrubki są konieczne, tak w Eucharystii tym, co jest istotne, to powiedziałbym, są trzy elementy. Jednym jest konsekracja, drugim jest komunia święta i trzecim od zawsze Kościół głoszenie słowa uważał za element istotny. Bez tych trzech elementów nie ma Eucharystii. Ale wszystkie inne elementy są konieczne. Dlaczego robię to wprowadzenie? Ano dlatego, że cały błąd w myśleniu Eucharystii bardzo często polega na skupieniu się tylko na jednym momencie. Że Eucharystia jest wtedy, kiedy ksiądz wypowiada słowa ustanowienia. I zazwyczaj podaje się taką definicję. To nie jest prawdą. Same słowa ustanowienia nie są Eucharystią. Dlaczego? Mało który ksiądz o tym wie, ale tak naprawdę jest. Mianowicie, to zostało bardzo jasno wyrażone, jeśli dobrze pamiętam, 2 albo 3 lata temu, kiedy w czasie mszy Krzyżma Świętego, jeśli dobrze pamiętam, w Watykanie, przy bardzo dużej ilości koncelebransów brakło krwi pańskiej dla części koncelebransów. I padła odpowiedź, czy jak ci kapłani odprawiali mszę świętą, wypowiedzieli słowa konsekracji, przyjęli komunię świętą pod jedną postacią, to czy odprawili mszę świętą? I kongregacja nauki wiary odpowiedziała nie. Nie. Nie odprawili mszy świętej. Ale przecież element istotny był. Konsekracja była. Nie odprawili mszy świętej. O Eucharystii trzeba zawsze myśleć w całości. Ona jako całość, jako całe ordo, cały obrzęd ma moc sprawiania tego, co sprawia. Nie jest to tylko ten jeden moment. I chciałbym właśnie nad paroma takimi rzeczami, nad paroma obrzędami się szczególnie pochylić, ale przede wszystkim będę to robił w kluczu wspólnoty. Siostra przełożona prosiła mnie, żeby rekolekcje przede wszystkim ten temat dotykały, więc też będą te obrzędy, które będą gdzieś tam o wspólnocie mówiły. A pierwszy taki obrzęd odbywa się przed rozpoczęciem mszy świętej. Znaczy msza święta, bardzo źle jest myśleć o Eucharystii, że ona się rozpoczyna znakiem krzyża. Zazwyczaj się tak mówi, że msza święta jest od znaku krzyża do znaku krzyża. Ale jak się tak myśli o Eucharystii, to się traci bardzo dużo tego, co w Eucharystii dzieje się przed rozpoczęciem Eucharystii. Cudownie to było widać w starożytnych kościołach, jeszcze w średniowiecznych też ta praktyka była. Siostry zapewne pamiętają takie wyrażenie jak kruchta. Nie wiem, czy młodsze też, ale starsze na pewno, że w kościele była kruchta. Jak sama nazwa wskazuje, kruchta jest po to, żeby tam byli ludzie skruszeni. A więc ci, którzy odbywali publiczną pokutę, musieli być w kruchcie. Nie mogli wchodzić dalej do kościoła, do zgromadzenia. Oni stali w tej kruchcie po to, żeby każdy, kto wchodzi do tego kościoła, musiał koło nich przejść. Nie po to, żeby każdy, który przechodzi, mówi, a ten Kowalski to pewnie zdradził żonę, że on tutaj siedzi. Bo za zdradę trzeba było publiczną pokutę przeżywać. Nie chodziło o to, żeby wszystkich powytykać palcami i zobaczyć, który to jest największy grzesznik w naszej wspólnocie. Ale każdy miał przejść koło tych ludzi z prostego powodu. Skoro ja jestem w stanie łaski uświęcającej, czyli jestem w bliskości z Bogiem i idę złożyć ofiarę i przyłączyć się do ofiary Jezusa Chrystusa i jestem kapłanem na mocy chrztu, to moim zadaniem jest wziąć na swoje plecy niejako wszystkich tych, którzy są w kruchcie i którzy przez grzech są od Boga oddaleni. Oni nie mogą teraz stanąć przed Bogiem i nie mogą zbliżyć się do Boga, bo są oddaleni od Niego przez grzech. Ale teraz jest moje zadanie jako kapłana, jako kogoś, kto ma się wstawić za moim bratem przed Bogiem. Ja ich muszę wziąć na swoje plecy i zanieść do ołtarza. A żebym mógł ich wziąć do ołtarza, to muszę o nich pomyśleć. Dlatego też w starszej formie liturgii, aż do reformy po Soborze Watykańskim II, kapłan stał nie plecami do wiernych, ale twarzą do Boga jako wstawiennik. Mając wszystkich, cały Kościół za swoimi plecami, czyli wszystkich mając na swoich plecach, kapłan stawał przed Bogiem i mówił: Panie Boże, patrzysz na mnie i we mnie zobacz wszystkich tych, którzy są za mną. Ja w ich imieniu to robię. Więc obowiązuje prosta zasada w Eucharystii. Zawsze przedstawiam Bogu tych, których mam za sobą. Siostry w pierwszej ławce są uprzywilejowane, ponieważ mogą więcej łaski wyprosić, mając całą kaplicę za sobą. Dlatego w kościołach naszych zazwyczaj pierwsza ławka jest pusta. Nikt nie chce tej łaski. Mówiąc tak całkiem poważnie i serio. Pierwszy moment myślenia o wspólnocie i o tym, co w ogóle się będzie działo na Eucharystii, to jest moment wejścia do kościoła. Jeżeli ja wchodzę do kościoła z przekonaniem, że idę we własnej sprawie, to nic z Eucharystii nie rozumiem. Jeżeli idę z przekonaniem, że ja przyjmę mojego Boga do swojego serca, nic z Eucharystii nie rozumiem. Jeżeli ja idę ze swoimi własnymi intencjami, to nic z Eucharystii nie rozumiem. Eucharystia nie jest tylko dla mnie. I Eucharystia nie jest po to, żebym ja się zjednoczył z Chrystusem. Bo w Eucharystii nie ma nic, co by można było określić słowem ja, moje. Tak jak wczoraj mówiliśmy, słowo moje nie jest słowem chrześcijańskim. W wypadku Eucharystii dokładnie tak samo. W wypadku Eucharystii jedyne słowo, które istnieje, to jest nasze. To jest my. To jest my. To jest pierwszy moment, który o tym ma mi powiedzieć. Chwilę później jest drugi, niezwykle piękny i ważny moment, jakim jest akt pokutny. Szczególnie w tej pierwszej formie, czyli spowiedzi powszechnej. To jest też taki moment, w którym tak naprawdę niesamowicie uświadamiamy sobie, że Eucharystia jest wydarzeniem wspólnotowym. Nie da jej się przeżywać indywidualnie, bo nawet mój grzech jest sprawą nas. Mój grzech nie jest moją prywatną sprawą. Mój grzech nie jest sprawą pomiędzy mną i Bogiem tylko. Ale mój grzech to jest sprawa nas, Kościoła. W pierwszym rzędzie to jest sprawa tego Kościoła, który się w danym momencie zgromadził na Eucharystii. Czyli mój grzech jest sprawą całego mojego zgromadzenia, całej mojej wspólnoty domu, w którym jestem. Ale to jest mało. Mój grzech jest sprawą całego Kościoła. Ze wszystkimi świętymi. Ze wszystkimi, którzy są w niebie. Dlatego też prosimy i uznajemy swoją grzeszność nie tylko wobec Boga w akcie pokutnym, ale swoją grzeszność uznaje wobec braci i sióstr i swoją grzeszność uznaje wobec Najświętszej Maryi Panny. A w starszej formie liturgii, w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, to by wyglądało w taki sposób. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, Świętemu Michałowi Archaniołowi, Świętemu Janowi Chrzcicielowi, Świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, wszystkim świętym i Tobie, Ojcze, wobec kapłana. Cała litania świętych. Ja z moim grzechem staję wobec całego Kościoła. To jest moment na uświadomienie sobie tego, że ja zgrzeszyłem. Ja zgrzeszyłem wobec tej wspólnoty. Że mój grzech okradł tę wspólnotę, że mój grzech tę wspólnotę zranił. To jest nasza sprawa. Ja muszę sobie to uświadomić, że grzechu nie mogę przeżywać tylko w relacji ja Bóg. To jest za mało. Wobec całego Kościoła uznaję tę grzeszność. Bardzo mocno do mnie to dotarło, kiedy mój przyjaciel, ojciec Tomasz Grabowski, dominikanin, z którym często głoszę rekolekcje, katechezy w dialogu, opowiadał mi o praktyce, którą mają dominikanie, jaką jest kapituła win. Nie wiem, czy siostry mają coś podobnego w zgromadzeniu, ale wygląda to mniej więcej tak, że staje delikwent, wobec którego każdy ze wspólnoty wypowiada się, mówiąc swoje ale. Jeżeli oczywiście ktoś chce coś powiedzieć, ma jakieś ale. Delikwent nie może się bronić, nie ma prawa głosu. On może słuchać tego, co ma do powiedzenia wspólnota. I oczywiście powiedzielibyśmy, że no jest to takie no niesprawiedliwe, tak? Jedni rzucają gromami po nim, a on nic. Nie? Ma to przyjąć. Nie, on nie ma tego tylko przyjąć, w sensie wysłuchać. Bo bezpośrednio po kapitule win idą na Eucharystię. I staje wobec tej samej wspólnoty i mówi: spowiadam się wobec was, bracia. Uznaję swoją grzeszność. To, co usłyszałem, uznaję za moją winę, wobec której, z którą staję wobec was i proszę was o przebaczenie. Ale to byłoby za mało, bo ta wspólnota nie jest tylko po to, żeby mnie oskarżyć wobec Boga. Ta wspólnota nie jest tylko po to, żeby mnie doprowadzić do świadomości mojego grzechu i słabości. Ale ta wspólnota jest królewskim kapłaństwem, a więc jest wspólnotą wstawienniczą wobec Boga. Dlatego zaraz później uznaję, że sam ze swoim grzechem nie umiem sobie poradzić. Że mój grzech nieraz jest większy ode mnie, przerasta mnie. Dlatego ja tę samą wspólnotę, wobec której uznaję swój grzech, proszę, módlcie się za mnie. Przeto błagam i znów Najświętszą Maryję Pannę Zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła, świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych i Ciebie, Ojcze, o modlitwę. Jeżeli jesteśmy wspólnotą, to weźcie razem ze mną odpowiedzialność za mój grzech. Nie tylko mi go pokażcie, ale wstawcie się przed Panem Bogiem. Kiedy do mnie to dotarło, to niesamowicie mi otworzyło oczy na przeżywanie tego momentu mszy, który często jest gdzieś tam bardzo mechanicznie przeżywany. Z takie lekko przechodzimy nad nim. Też sobie jakoś bardzo uświadomiłem, że w trakcie tego momentu mszy bardzo nieadekwatnym jest gest złożonych dłoni. Bo on jakby nie odpowiada temu, co się dzieje. Zacząłem ten moment przeżywać z gestem otwartych dłoni. Znaczy, z jednej strony z gestem otwartych dłoni wobec mojej wspólnoty, mówiąc, tak, ja zgrzeszyłem wobec was. Nie chcę tego ukrywać więcej przed wami. Nie chcę być zamkniętym przed wami. Chcę być przed wami otwarty z prawdzie o moim grzechu. Ale potem ja przyjmuję modlitwę wstawienniczą mojego Kościoła. Bo każdy, kto jest na Eucharystii, modli się za mnie. Prosi, z jednej strony prosi mnie o modlitwę, a z drugiej strony modli się za mnie, wstawia się za mną. I zaraz potem, po tym momencie są słowa dialogu: Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. I znów bardzo pomocne dla przeżywania tego momentu jest zerknięcie, jak to było w tradycji Kościoła, w starszej formie liturgii rzymskiej, gdzie odbywało się to, troszkę była ta wersja rozbudowana tego dialogu, dlatego że śpiewano 9 razy, czyli było 3 razy Kyrie eleison, 3 razy Christe eleison, 3 razy Kyrie eleison. I odbywało się to w dialogu chórów. Siostry by musiały swoimi ławkami, tak? Czyli pierwsze Kyrie eleison, jedna ławka, drugie Kyrie eleison, druga ławka. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, ostatnie 9 razem Kyrie eleison. Dlaczego w taki sposób? Po pierwsze dlatego, że to jest krzyk. To jest coś, co ma być wykrzyczane. Nie, Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami. To ma być wykrzyczane. Ja obwieszczam, że Chrystus jest Panem. To jest kerygmat. Kerygmat to znaczy krzyk, wołanie. To jest takie zdanie, które mnie rozsadza. Ono się nie mieści we mnie. Ja go nie mogę zatrzymać. Ono samo ze mnie wychodzi. Ja je muszę wykrzyczeć. I dlatego te chóry wykrzykiwały wobec siebie. Jeden chór wobec drugiego. W takim dialogu. Pewnie siostry nie chodzą na mecze piłkarskie, ale czasami jest tak, że są dwie trybuny po przeciwnych stronach. Jedni krzyczą pewne zawołanie i odpowiadają, druga strona odpowiada. I to trochę w taki sposób, że druga strona się włącza, druga trybuna. Tu to wyglądało w chórach. Jedna strona wykrzykiwała: Panie, zmiłuj się, uznaję w Tobie Pana. Druga odpowiada tym samym. Ale jeszcze jest drugi powód, dlaczego te chóry miały to wobec siebie wykrzyczeć. Dlatego, że święty Paweł napisał kiedyś: jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, osiągniesz usprawiedliwienie. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. A co uznajemy w tym zdaniu Kyrie eleison? Jezus jest Panem. I mamy wobec siebie to wykrzyczeć. To jest taki moment, w który trzeba się zaangażować. Jeszcze będzie jeden taki, o którym powiem, który bardzo trudno się przeżywa, kiedy to jest takie ślamazarne i takie, nazwijmy to, pseudomistyczne, nie? W uniesieniu takim mistycznym. To trzeba po prostu wykrzyczeć. Ale w ogóle skąd się to wzięło w liturgii? To jest niezwykle ważne. Ponieważ to jest takie zawołanie, które oczywiście pochodzi z Pisma Świętego. Ślepy od urodzenia, kiedy idzie Chrystus, krzyczy: Panie, ulituj się nade mną. Czyli inaczej, zmiłuj się nade mną. To jest jedno jakby źródło. Ale drugie jest wzięte z pewnych zasad panujących w Cesarstwie Rzymskim. Kiedy chrześcijanie to zobaczyli, to mówią: to jest absolutnie genialne, bierzemy to do naszej liturgii. Mianowicie, kiedy cesarz podbijał kolejne tereny, to jemu nie zależało na tym, żeby spacyfikować te tereny i wybić wszystkich i zrównać wszystko z ziemią. Bardzo rzadko cesarz rzymski coś takiego robił, chyba że go już strasznie rozwścieczyli, jak na przykład Żydzi. To im zrównał Jerozolimę w 70 roku. Ale to był po wielu, wielu, wielu latach dopiero. A pierwotnie cesarzowi w ogóle nie zależało na tym, żeby rozwalać wszystko. Jemu zależało na tym, żeby władca danej krainy uznał w cesarzu pana. Cesarz miał być dla niego panem. Trzeba było być wtedy poddanym. Państwo musiało się w jakiś sposób ten podbity kraj dostosować. Ale wiele rzeczy zostawało. Wiele rzeczy, łącznie z tym, że nawet ten władca mógł się ostać. Mógł dalej sobie kierować tym swoim małym fragmentem ziemi, jeżeli do pewnych rzeczy się dostosował. Ale kiedy podbito takie małe jakieś tam państwo, czy jakąś krainę, tego władcę wraz z całą rodziną w orszaku triumfalnym prowadzono do cesarza. Do cesarza, który uznawał siebie za pana w sensie Boga. Czasami wręcz sobie dawali takie tytuły, także boskie. I ten poddany władca mógł wobec cesarza wypowiedzieć tylko jedno zdanie. Kyrie eleison. To znaczy miał w nim, kiedy wypowiadał Kyrie, to uznawał w nim Pana, uznawał w nim Boga, suwerennego władcę nad sobą. Ale w słowie eleison mówił, ulituj się nade mną, to znaczy okaż mi łaskę. No i teraz od tego znanego gestu cesarza zależało, czy cesarz tę łaskę udzielił, czy nie udzielił. Wbrew temu, co pokazują w filmach, gest w dół oznaczał okazanie łaski. Gest w górę oznaczał nieokazanie go. To tylko na filmach jest odwrotnie. Więc od tego gestu zależało okazanie łaski, zmiłowanie się albo nieokazanie łaski. I jaka była alternatywa? Jak okazał łaskę, to wtedy stawał się ten władca jego niewolnikiem. Kiedy nie okazał łaski, to go mordowano, zabijano. I chrześcijanie, jak to zobaczyli, to mówią, no genialne. To pasuje jak ulał do naszej mszy. To jest taki moment w czasie mszy, w której staję wobec Pana, staję wobec Boga i mówię, Panie, zmiłuj się nade mną. To znaczy, okaż mi swoją łaskę. Ja uznaję, że jesteś moim Panem i chcę być Twoim niewolnikiem. To znaczy, chcę robić w swoim życiu tylko to, czego Ty chcesz. Chcę pełnić tylko Twoją wolę. Chcę słuchać tylko Twojego słowa. Chcę, żebyś to Ty moim życiem dysponował, rozdzielał. Bo wiem, że jeżeli nie będziesz moim Panem, to będę pogrążony w grzechu, czyli będę trupem. Będę martwy, bo grzech zabija. Alternatywa jest prosta. Albo uznasz w Chrystusie Pana i poddasz Mu swoje życie, albo jesteś martwy. Tak jak we wtorek czytaliśmy w Apokalipsie. Twoje imię mówi, że żyjesz, a jesteś martwy. Niesamowicie ważny moment mszy. Ten dialog, w którym mam wykrzyczeć. Ja walczę o życie w tym momencie. Tego się nie da powiedzieć tak byle jak. Jak wiem, o co w tym momencie chodzi, to ja muszę wykrzyczeć, bo ja walczę o życie. Tu się rozgrywa moje życie. Tego się nie da nie wykrzyczeć. Mówiłem już 20 minut, mówię, a jestem w pierwszej części tego, co chciałem powiedzieć. Teraz wielki skok do przodu. Idziemy do takiego momentu mszy, który się nazywa prefacją. W wielu opracowaniach o Eucharystii będą mogły siostry przeczytać, że prefacja to znaczy wstęp. Owszem, podobne słowo występuje w języku angielskim, w języku francuskim i ono oznacza w tych językach wstęp. Ale po łacinie prefacio nie oznacza wstępu. Prefacio, przepraszam za to dosłowne, kolokwialne tłumaczenie, przed facjatą, czyli przed obliczem. To jest taka modlitwa, w której uświadamiam sobie, że staję przed obliczem Boga. Że od tego momentu już nie dokonuje się coś, co gdzieś było między nami tylko, nie dokonuje się już teraz dialog między księdzem a wiernymi, tylko dokonuje się rozmowa z Panem Bogiem bezpośrednio. Wobec Jego oblicza. Choć zaczyna się ten moment od pewnego dialogu. I to jest znów dialog, który trzeba wykrzyczeć. Przynajmniej ja go tak rozumiem. To znaczy trzeba go powiedzieć z całym zaangażowaniem i energią. Takie są te słowa. To są komendy wojskowe. Krótkie, rzeczowe, ale to wszystko jest w dużym zaangażowaniu emocjonalnym. Dlatego ja zawsze ten dialog śpiewam, bo jak go nie śpiewam, to zazwyczaj wtedy właśnie muszę przeżyć ten trudny moment, kiedy moi wierni odpowiadają z tym swoim zaangażowaniem. Ja do nich, Pan z wami, oni i z duchem twoim. I w górę serca wznosimy je do Pana. I no, to musi być takie. Dlatego jak się śpiewa, to i zawsze jest jakoś przynajmniej ten głos podniesiony. Szczególnie te ostatnie zdanie. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. To znaczy mamy za co dziękować. I co odpowiadacie? Godne to i sprawiedliwe. czy mówicie, rób to, księże, trzeba to zrobić. To jest sprawiedliwe, to jest godne. Nic innego w tym momencie nie możemy robić, jak właśnie to, składać dzięki Panu Bogu. To trzeba teraz zrobić. I ten dialog ma niesamowity sens, ponieważ zaraz ksiądz przejmuje jakby te ostatnie słowa i mówi: zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wychwalali Ciebie, Boże, przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I potem jest opowiadanie jakiegoś fragmentu historii zbawienia, znaczy chcemy opowiedzieć Panu Bogu, za co Mu dziękujemy, za co Go wychwalamy. Są dwa sposoby wychwalania. Można wychwalać komplementami, czyli w formie przymiotnikowej, a można wychwalać opowiadając czyny, czyli w formie czasownikowej. Ja osobiście uważam, że znacznie piękniejsze wychwalanie i dziękowanie komuś jest wtedy, kiedy się opowiada o nim, o jego czynach. Bo ja mogę powiedzieć, że ktoś jest fantastyczny, piękny, cudowny, genialny, ale ja dalej nic o tej osobie nie wiem. A kiedy opowiem, że mam fantastyczną siostrę, która jest świetną mamą dla mojego siostrzeńca Kamisia, to powiem, że wiele razy widziałem, z jaką troską o niego dbała. Wiele razy widziałem, jak rozmawiałem z nią, a ona zawsze kątem oka patrzyła, co się dzieje z Kamisiem. Że wiele razy słyszałem o tym, jak wstawała w środku nocy, bo Kamiś płakał, bo był chory i tak dalej. Czy znacznie więcej się dowiemy o osobie, kiedy ją wychwalamy, opowiadając o niej. Mogłaby prefacja wyglądać tak. Dziękujemy Ci, Panie Boże, bo jesteś cudowny, niezwykły, wszechmogący, przepotężny i tak dalej, i tak dalej. A możemy opowiadać o tym, co zrobił. Dałeś nam Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Dziewicy, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, zmartwychwstał, aby usprawiedliwić nas z grzechu. W ten sposób Mu dziękujemy, opowiadając o Nim. Ale to, co jest jakoś super szczególnie ważne w tym dialogu, to w ogóle uświadomienie sobie pierwszej rzeczy. To jest taki moment, w którym my stoimy. My stoimy. I w tej postawie stojącej kryją się już bardzo dużo treści jest w tym, że my wtedy stoimy. Po pierwsze dlatego, że ta postawa stojąca mówi o tym, że jesteśmy łącznikami między niebem a ziemią. Z racji tego, że jesteśmy jedynym bytem, który jest cielesno-duchowy, łączymy dwie rzeczywistości, nieba i ziemi. I zresztą to będzie bardzo widoczne w prefacji, gdzie na koniec każdej prefacji będzie razem z wszystkimi aniołami, cherubami, serafinami. Razem ze wszystkimi świętymi chcemy Cię wywyższać, śpiewać Tobie. Razem z nimi. Jesteśmy razem z nimi, jesteśmy w niebie. A równocześnie prefacja, na przykład prefacja czwartej modlitwy eucharystycznej powie: całe stworzenie wielbi Cię przez nasze usta. Przez nasze usta wielbią Pana Boga ptaki, zwierzęta, kamienie, góry, oceany. Naszymi ustami. Jesteśmy na ziemi. Jesteśmy po to, żeby uwielbiać Pana Boga, dziękować Mu jako kapłani, jako ci, którzy są pomiędzy niebem i ziemią. I druga sprawa, stoimy, to znaczy, że już samą pozycją, postawą stojącą dziękujemy Panu Bogu za największy dar i za największą łaskę, jaką nam okazał, jaką było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Anastazis, co tłumaczymy jako zmartwychwstanie, to znaczy powtórne stanięcie, powstanie. Ktoś, kto zmartwychwstał, stoi. Dlatego też na wielu mozaikach bizantyjskich jest jakby w postawie, na przykład mozaiki przedstawiające Boże Narodzenie, przedstawiają małego Pana Jezuska, który jest nie w pieluszkach, tylko jest w całuni grobowym. Ma rozłożone ręce, jakby był ukrzyżowany, ale ten żłóbek nie leży jakby bokiem, tylko leży, jest tak, stoi pionowo, bo on jest umarły, ale równocześnie zmartwychwstały, żyjący, bo stoi. I z tej postawy stojącej w ikonach, w mozaikach można wychwycić teologię zmartwychwstania. Kiedy my stoimy, to w sobie upodabniamy się do Chrystusa. Jesteśmy zmartwychwstali. Dlatego też w okresie wielkanocnym w starożytnym kościele nie wolno było klękać. Za klęknięcie w okresie wielkanocnym groziła kara ekskomuniki. Są takie dekrety soborów starożytnych. Dlatego też to warto sobie zwrócić uwagę w czasie na przykład święceń kapłańskich, kiedy jest litania do wszystkich świętych i kandydaci do święceń czy prezbiteratu kapłańskich, czy do święceń diakonatu leżą krzyżem. Natomiast wiernych zaprasza się do włączenia do śpiew tej litanii albo w postawie stojącej, albo w klęczącej. Moja mama mnie pytała, dlaczego na diakonacie staliśmy, a dlaczego na święceniach prezbiteratu kazali nam klęknąć. Ponieważ diakonat był 8 maja i mieścił się w okresie wielkanocnym, kiedy się nie klęczy, tylko się stoi, więc wszyscy stali. Ale już święcenia prezbiteratu były 25 maja, kiedy już był okres zwykły, więc wszyscy klęczeli. Jestem stojący, mam godność zmartwychwstania w sobie. I w tym dialogu ja uznaję dwie niesamowite rzeczy. To znaczy po pierwsze, że godne jest dziękować Panu Bogu. Godne w tym sensie, że to odpowiada mojej godności stworzonego i to odpowiada mojej godności zbawionego. Ja mam świadomość, że wszystko, co mam w swoim życiu, jest darem od Pana Boga. Jest od Niego. Od stworzenia przez moje odkupienie i wszystkie inne dary. Ja nic nie mam sam z siebie. Ja mam puste ręce, bo wszystko jest Jego. Ja ale jestem obdarzony niezwykłą godnością. Jestem wybrany do tego, żeby Bogu dziękować. Żeby stanąć przed obliczem Pana. To znaczy, że Bóg za każdym razem mnie wybiera. Za każdym razem od Pana Boga słyszę z Jego strony tak. Ja Ciebie chcę. Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym. Jesteś dla mnie kimś wybranym. Ja chcę Ciebie. To jest moja godność. I z racji na tę godność chcę Panu Bogu podziękować za to wszystko, co mam. Zobaczcie, jak wiele rzeczy mam od Pana Boga, na które nie tyle, że nie zasłużyliśmy, bo to jest jasne, ale w które w żaden sposób nic nie zrobiliśmy, żeby to w sobie mieć. Ile mamy darów, których nie ćwiczyliśmy? Ile rzeczy robimy, których nie trenowaliśmy? To po prostu robimy. To się po prostu w nas dzieje. Która z sióstr trenowała mruganie oczami? Która z sióstr trenowała bicie serca? Która z sióstr trenuje działanie jelit? To się w nas dzieje. Nic nie zrobiliśmy, żeby to się w nas działo. A gdyby cokolwiek, jak cokolwiek przestaje dziać z tego mechanizmu, to wiemy, jak się to kończy. My nawet nie dość, że nie zasługujemy na to, to na wiele, wiele darów w żaden sposób Panu Bogu nie pokazaliśmy, że tego chcemy. W żaden sposób nie współpracujemy z Nim w tym darze. Po prostu to robi. Dlatego godne jest dziękować Mu za to wszystko. A po drugie jest to sprawiedliwe. To znaczy Panu Bogu się to należy. Definicja sprawiedliwości mówi tak. Dać komuś to, co mu się należy. Sprawiedliwym wobec Boga jest danie mu wszelkiej chwały i dziękczynienia. Czy Bogu się to po prostu należy? Kiedy tego nie robię wobec Boga, to Boga okradam. Uzurpuję sobie Jego miejsce. Uzurpuję sobie pierwsze miejsce, które należy się tylko Bogu. Przez dziękczynienie to Boga czynię pierwszym w moim życiu. Przez dziękczynienie uznaję Jego pozycję, Jego pierwszeństwo, Jego boskość. Uznaję swoją małość i kruchość wobec Niego. Uznaję swoją pozycję obdarowanego. Kiedy Bogu dziękuję, to jest to sprawiedliwe, bo się to po prostu Bogu należy. I teraz przeskoczę do takiego momentu. Jeszcze dwie rzeczy. Siostry wytrzymają. Przeskoczę do takiego momentu, który jest przepiękny z racji wspólnotowej, jakim jest przekazanie znaku pokoju. Od razu zaznaczam, że powiedziałem celowo przekazanie znaku pokoju. Już nigdy więcej tak nie powiem. Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak przekazanie znaku pokoju. Ale chodziło mi tylko o to, żeby siostry wiedziały, o którym moment mówię. Nie ma czegoś takiego w liturgii Kościoła katolickiego, jak przekazanie znaku pokoju. Mam świadomość, że teraz się dzieją różne procesy myślowe u sióstr, ale naprawdę nie ma. Dlatego, że naprawdę nie chodzi o to, żeby sobie podać grabę. Nawet nie chodzi o to, żeby się do siebie uśmiechnąć. Nawet nie chodzi o to, żeby być wobec siebie życzliwym. Podanie sobie ręki pochodzi z takich zwyczajów, w których trzeba było odłożyć dzidę, żebym mógł podać komuś dłoń. To znaczy, kiedy odkładałem dzidę, mówiłem, nie będę wobec ciebie wrogiem. Nie mam wobec ciebie zamiarów wojennych. Chcę tobie okazać pokój. Ale to nawet nie o to chodzi. Mamy doskonałe, cudowne, piękne tłumaczenie mszału rzymskiego z języka łacińskiego, ale w tym miejscu jest duży byk. Ponieważ my mówimy w języku polskim, niestety, przekażcie sobie znak pokoju. A w tekście łacińskim jest offerte vobis pacem. Nie signum pacis. Przekażcie sobie pokój. Nie macie przekazywać sobie znaku pokoju. Macie sobie przekazać pokój. Różnica jest kolosalna. Kolosalna. I o co chodzi w tym przekazaniu sobie pokoju? Tu trzeba wrócić, cofnąć się do kultu izraelskiego, kultu Starego Testamentu, kiedy to w świątyni mieszkał Bóg Jahwe, w miejscu najświętszym, święty świętych, a ołtarz do składania ofiar znajdował się przed świątynią. To dopiero chrześcijanie wpadli na to, że ołtarz trzeba włożyć do świątyni. We wszystkich religiach pogańskich ołtarz znajdował się przed świątynią. Świątynie były pogańskie, były malutkie. Tam sobie mieszkał Bóg, tam nikt nie wchodził. Ołtarz był przed świątynią. Oczywiście brało się to też z praw praktycznych, kiedy trzeba było dziennie ze 100 cielaków na tym ołtarzu złożyć w ofierze, jakby to było w zamkniętym budynku. Proszę wyobrazić, co by się tam działo. Palenie skóry, kości, tłuszczu, krew, która płynęła, wylewano na ołtarz krew. Jeżeli mówisz, są takie źródła, które mówią, że w czasie Paschy zabijano 100 tysięcy baranków. Oczywiście jest to totalnie przesadzona liczba, charakterystyczna dla Semitów. Nie było to możliwe, żeby od godziny 15 100 tysięcy baranków zabić, w ogóle znaleźć tyle i zmieścić. Ale nawet jeżeli powiedzmy, że tam było 5 tysięcy baranków i krew z każdego baranka wylano na ołtarz w temperaturze 30 stopni. Proszę sobie wyobrazić, co tam się działo. Świątynia Boga to naprawdę nie było miłe, przyjemne, pachnące wonią miejsce. Po co kadzidło w liturgii używano? Nie tylko, żeby Panu Bogu pokadzić, tylko żeby się tam w ogóle dało wysiedzieć. Po to było kadzidło. No i ołtarz był przed świątynią. Składano Bogu ofiary przebłagalne. Większość ofiar jest ofiarami przebłagalnymi. Czyli próbowano Pana Boga przebłagać. Jeżeli Pan Bóg przyjął ofiarę, jeżeli ofiara była miła Bogu, to wtedy na zgromadzonych od tej ofiary przyjętej przez Boga spływał szalom, czyli pokój. Pokój to było doświadczenie przyjęcia przez Pana Boga ofiary przebłagalnej. Czyli ja przychodziłem w postawie grzesznika, próbowałem przebłagać Pana Boga, a Pan Bóg mi okazywał pokój, czyli usprawiedliwienie, przebłaganie. I ten pokój płynął z ofiary. W rycie dominikańskim jest taki piękny zwyczaj przy właśnie przekazywaniu pokoju Chrystusa, gdzie celebrant całuje kielich z krwią pańską i przekazuje dwóm diakonom pokój, który płynie z przelanej przez Chrystusa krwi, z przyjętej przez Ojca ofiary przebłagalnej, którą złożył Chrystus. I potem ci diakoni idą do następnych ministrantów i przekazują im pokój i tak rozchodzi się on promieniście po całym kościele. I nie jest tak, że przekazujemy wszystkim po kolei wokół. Przekażesz jednemu, to pokój dojdzie od ofiary Chrystusa, od kielicha z krwią pańską do wszystkich. To nie my mamy być serdeczni wobec siebie. Oczywiście mamy być, ale to nie tylko o to chodzi. Nie chodzi o taki gest serdeczności, życzliwości, uśmiechu. Chodzi o doświadczenie pojednania przez Boga, usprawiedliwienia, które płynie z przelanej przez Niego krwi. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, która jest absolutnie najważniejsza. Tu proszę mi wybaczyć kolejny kolokwializm. ale on jest istotny dla podkreślenia rangi tego, co chcę powiedzieć, że msza święta naprawdę nie jest po to, żeby zrobić Pana Jezusa. To znaczy, msza święta nie jest po to, żeby nagle mieć za czarodziejskim hokus pokus Pana Jezusa na ołtarzu. Słowa konsekracji nie są najistotniejsze w mszy świętej. Naprawdę. One są istotne. Oczywiście bez nich nie ma Eucharystii. Ale one nie wystarczają, co już powiedziałem na samym początku. Jeżeli byśmy myśleli, że msza święta i istota mszy świętej polega na tym, żeby nagle z chleba i wina stało się ciało i krew Chrystusa, żebyśmy nagle mieli Chrystusa, to co robiliśmy wcześniej przez całą mszę świętą? To co oznaczały słowa, które mówiliśmy? Pierwsze zdanie, które mówi ksiądz, jest takie. Pan z wami, to znaczy Pan tu jest obecny. Pan tu jest obecny. Jest obecny w kościele, który się zgromadził. Jest obecny w osobie kapłana. Jest obecny w słowie, które było głoszone, bo to On sam głosi. To On jest przedwiecznym Logosem, Słowem. Pan jest cały czas obecny. To nie jest tak, że mamy 25-40 minut mszy oczekiwania na obecność Chrystusa. I nagle jest, bo wcześniej Go nie było. On cały czas jest. Cały czas jest. Mało tego, On jest działającym. Znaczy, to On celebruje liturgię. To nie my ją celebrujemy. To nie my ją celebrujemy. To nie wspólnota celebruje liturgię. Jezus Chrystus jest jedynym kapłanem, który siebie samego składa w ofierze uwielbienia swojemu Ojcu, a nas przyłącza do tej ofiary, sam będąc głową, a nas nami posługując się jak swoim ciałem. To jest dar, to jest łaska wybrania do tego, żeby stać się ciałem Jezusa Chrystusa dla uwielbienia Ojca. Ale to On jest aktywnym, działającym. On cały czas jest. My nie czekamy na Niego, bo On jest. Tylko ta obecność, która się stanie, ta szczególna obecność, o której w Kościele mówimy, że jest obecnością substancjalną pod postaciami chleba i wina, jest potrzebna po to, żeby zaistniała druga przemiana, najważniejsza. Duch Święty pierwszy raz przychodzi, żeby przemienić chleb i wino w ciało i krew Chrystusa. I to nazywamy epiklezą konsekracyjną. Ale drugi raz przyzywamy Ducha Świętego, prosząc, aby przemienił tych, którzy przyjmą komunię, w ciało Jezusa Chrystusa. W ciało Jezusa Chrystusa. To jest absolutnie, dosłownie i serio trzeba to traktować. Tak się modlimy na przykład w trzeciej modlitwie eucharystycznej. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Czyim ciałem? Jego ciałem. W czwartej modlitwie. Wejrzyj Boże na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Jeżeli Jezus Chrystus jest jedyną ofiarą, a mamy się stać tą ofiarą razem z Chrystusem, a Chrystus ofiaruje swoje ciało, to musimy stać się Jego ciałem. Eucharystia jest po to, żebyśmy to my stali się ciałem Jezusa Chrystusa. Nie chleb i wino. My, żebyśmy stali się ciałem Jezusa Chrystusa. Po to jest Eucharystia. Dlatego nie ma Eucharystii, jeżeli nie ma przyjęcia Komunii Świętej. Nie ma Eucharystii bez przyjęcia Komunii Świętej. Kapłan nie może jej odprawić, jeżeli nie przyjmie komunii. Bo nie może stać się ciałem Chrystusa. Święty Augustyn o tym cudownie pisze w jednym miejscu. Ja tu go trochę opowiem, bo on używa takiej pięknej metafory, tylko oczywiście w sposób lakoniczny, ja ją trochę ubarwię. Mianowicie Święty Augustyn mówi tak, że kiedy normalnie spożywamy jakiś pokarm, to ten pokarm staje się nami. Przykład. Jemy na śniadanie kromeczkę z pomidorkiem i wędlinką. I przez wszystkie procesy chemiczne zachodzące w naszym organizmie, po jakimś tam czasie już nie ma kromeczki, nie ma wędlinki i pomidorka, Tylko to się rozkłada na wszystkie tamte małe cząsteczki, wszystkie te związki mineralne, substancje odżywcze itd., itd. No i zaczyna to płynąć w naszych żyłach. Dzięki temu wzrastamy, żyjemy itd. Nikt nie mówi po tym śniadaniu, nie podchodzi siostra do siostry i nie mówi: witaj kromeczko z pomidorkiem i szyneczką. Nie? No, bo ta kromeczka się stała nami. Augustyn mówi tak: w wypadku Eucharystii jest zupełnie inaczej. Eucharystia jest zupełnie innym pokarmem. Bo ten pokarm nie staje się nami, tylko my stajemy się pokarmem. Pokarm przemienia nas w siebie. Czyli po Eucharystii byłoby to całkiem katolickie, całkiem pobożne, jakby siostra stanęła wobec drugiej siostry i powiedziała: witaj Jezusie Chrystusie. Tak trzeba o sobie myśleć. Bo to się dzieje. To się po prostu realnie dzieje. Witaj Jezusie Chrystusie. Bo stałem się ciałem Chrystusa. To nie jest metafora. To jest prawda. Skoro ja się stałem, bo przyjąłem komunię, to moja współsiostra stała się, bo przyjęła komunię. Staliśmy się we wspólnocie ciałem Jezusa Chrystusa. Jeżeli teraz ja wobec niej zgrzeszę, to grzeszę wobec kogo? Wobec Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio. Jeżeli ja teraz godzę w moją wspólnotę, godzę wobec ciała Jezusa Chrystusa. Bo to się stało. To się stało naprawdę. I święty Augustyn podsumuje to takimi słowami: bądźcie tym, co widzicie. Mówi o momencie, tłumaczy moment Komunii Świętej. Patrzysz na ciało Jezusa Chrystusa, które ma być ci podane do ust. I Augustyn mówi: bądź tym, co widzisz. I przyjmij to, czym jesteś. Przyjmij to, czym jesteś. To jest myślenie katolickiej Eucharystii. Nie oczekiwanie na przyjście hokus pokus, przychodzi Pan Jezus. Stanie się Jezusem Chrystusem. Mamy wobec siebie stać się Chrystusem. Bo to się dzieje. Tylko potrzeba nam ciągle tej świadomości, uświadamiania sobie tej prawdy. I wiarę w tą prawdę. Nie jest to proste. Nie jest to proste zobaczyć w siostrze obok mnie Jezusa Chrystusa. Uszanować Jezusa Chrystusa. Uwielbić Jezusa Chrystusa w drugim człowieku. Ale to się dzieje. To się dzieje i w to trzeba wierzyć. I trzeba też wierzyć, że to się dzieje ze mną. Że choć może tego jeszcze nie widzę, może trudno mi to zobaczyć, to się to po prostu dzieje. Nie ma tu co patrzeć, tylko trzeba po prostu to przyjąć na wiarę. Bo taka jest nasza wiara. Stać się ciałem Jezusa Chrystusa. I nie ma nic większego, nic piękniejszego, nic bardziej wspólnototwórczego, jak stać się ciałem Jezusa Chrystusa we wspólnocie przez przyjęcie Komunii Świętej. Czego życzę z siostrom z całego serca, żeby ten dom był po prostu żywą obecnością Jezusa Chrystusa w Jego ciele, którym Wy jesteście. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za ten czas wspólnej modlitwy, dzielenia się Słowem. Piękne doświadczenie dla mnie, pierwsze takie doświadczenie też głoszenia rekolekcji wobec wspólnoty sióstr. Dziękuję za całą modlitwę, za ten czas, czas przed rekolekcjami i teraz. I mam nadzieję, że to słowo, które gorąco wierzę, że to będzie, że to było Słowo Boże, nie moje, że ono będzie owocować. Bóg zapłaci.